Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, lecz w prawie pańskim upodobał sobie. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Moi drodzy, witam w kolejnym dniu naszych tegorocznych rekolekcji. Przypomnę, że podczas tych nauk próbujemy odnaleźć życie każdej i każdego z nas w obrazie drzewa. Wczoraj mówiliśmy o wierze i świętości, które tak jak ziarno zostały zasiane w naszych sercach w momencie Chrztu Świętego. I całe nasze chrześcijańskie życie powinno być zakorzenione w wierze. Oto właśnie w świetle wiary mamy podejmować nasze codzienne decyzje, no a jednocześnie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby ta wiara ciągle wzrastała. Jesteśmy wezwani do jej wzrostu. Jesteśmy także wezwani do tego, żeby ta wiara nigdy nie zgasła, do troski o to, ale również o to, żeby stawiać opór tym, którzy będą chcieli tę wiarę z nas wykorzenić, będą chcieli nam tę wiarę odebrać, bo i tak może się zdarzyć. Moi drodzy, natomiast dzisiejsze Słowo Boże, jak słyszeliśmy, zwraca naszą uwagę na rzeczywistość, która nas otacza, mianowicie na relacje z ludźmi, którzy żyją wokół nas. No i posługując się tym wspomnianym wcześniej przykładem czy obrazem drzewa, możemy powiedzieć, że najpierw powinniśmy dzisiaj pochylić się nad gruntem, w którym rośniemy, ale także nad tym całym otoczeniem, no czyli można tak powiedzieć, tym lasem wokół nas. Ludzie tak samo jak drzewa mogą rosnąć na bardzo różnym gruncie. Może to być ziemia żyzna, która nas ubogaci, da nam właściwe substancje mineralne do wzrostu, ale może być to również ziemia jałowa, która nie tylko nic nam nie da, nie spowoduje, że wzrośniemy, ale wręcz nas przydusi. Jeśli ktoś jest ogrodnikiem, jeżeli ktoś sadził drzewo, to dobrze wie, że nie posadzi się drzewa na pustyni czy na skale, albo nie obetonuje się drzewa, bo wtedy nie ma wielkiej szansy na wzrost. Wręcz przeciwnie, drzewo po prostu uschnie. No i podobnie jest z tym naszym ludzkim otoczeniem. Po pierwsze, ludzie tak samo jak drzewa są różni, mają różne potrzeby i wymagania. Brzoza zawsze pozostanie brzozą, świerk zawsze pozostanie świerkiem i tego nigdy nie zmienimy, chociażbyśmy bardzo chcieli. Ludzie tak samo mogą nas albo wspierać, albo mogą niszczyć siebie nawzajem. Tak samo jak w lesie, gdzie jedne drzewa będą chroniły inne przed wiatrem, a znowu jeszcze inne będą odbierały słońce tym najmniejszym. No jeszcze inaczej jest z drzewami samotnikami. One na pewno muszą mieć bardzo mocny system korzeni i w miarę elastyczny pień, żeby przetrwać. Ja takie drzewa porównałbym do mnichów, do pustelników, którzy żyją na odludziu w pustelniach, no i w ten sposób jakoś dojrzale kształtują swoją wiarę. Moi drodzy, tak więc pierwsze czytanie, jak i Ewangelia, których wysłuchaliśmy, dają konkretne wskazówki ze strony Pana Jezusa, jak mamy postępować w stosunku do naszych bliźnich, w stosunku do drugiego człowieka. I pewnie jak zwróciliśmy uwagę, to są bardzo proste zdania, które większość z nas zna chyba na pamięć, bo uczyła się tego od dzieciństwa. Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. I tak dalej, i tak dalej. No i właściwie można by było zakończyć tę naszą dzisiejszą naukę na tych wskazówkach, gdyby nie fakt, że jesteśmy grzesznikami, że nie jesteśmy idealni. Popełniamy błędy, często powoduje nami egoizm i ta miłość bliźniego, którą proponuje Chrystus, nie zawsze wygląda tak wzorcowo, jak w tej Ewangelii. Nie zawsze wygląda tak, jak powinna. Dlatego dzisiaj trzeba postawić sobie kolejne pytania. Jak kochać drugiego człowieka, szczególnie takiego, którego tak po prostu kochać się nie da? Jak wyciągnąć rękę do bliźniego, szczególnie wtedy, kiedy ten bliźni nie chce nam podać swojej ręki? No i wreszcie, jak trwać w tej miłości, żeby nie ulec zepsuciu, żeby nie ulec zgorszeniu, ale żeby ta miłość ciągle była w nas świeża, ciągle była aktualna. I myślę sobie, moi drodzy, że w realizacji przykazania miłości trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszy to jest ten, który przypomina, że wszelkie reformy zawsze zaczynamy od siebie. Ale tym razem nie chodzi mi tutaj o jakieś takie wewnętrzne nawrócenie, to owszem, o pracę nad własnym wnętrzem, o tym będę mówił w kolejnych dniach rekolekcji, ale o to, żeby realnie spojrzeć na ten grunt, w którym rosnę, czyli na świat, który mnie otacza. Bo tak jak już wspomniałem, może być tak, że otoczenie będzie mnie wspierało w miłości bliźniego. Ale może być też tak, że stanie się zupełnie na odwrót. To ja będę podatny na wpływ złego otoczenia i sam stanę się gorszym człowiekiem. To jest to stare polskie przysłowie: z kim przestajesz, takim się stajesz. Ono jest bardzo mądre i bardzo aktualne, dlatego trzeba działać roztropnie, żeby zabezpieczyć się przed działaniem zła. Jeden z ojców dominikanów wspominał kiedyś o przypadku pewnego zakonnika, który przed wstąpieniem do seminarium wyszedł z narkomanii. I kiedy został księdzem, zaczął pracować właśnie z młodzieżą uzależnioną. Niektórzy z przełożonych odradzali taki eksperyment, byli bardzo temu przeciwni. Ale w większości wydawało się, że taki człowiek, który przecież ma takie wielkie osobiste doświadczenie, bo sam był w nałogu, no to będzie doskonale radził sobie w takim duszpasterstwie. Tymczasem wystarczyło kilkanaście miesięcy, żeby ten człowiek, wrzucony niejako do dawnego środowiska, z powrotem wrócił do nałogu. Musimy pamiętać, że jesteśmy słabymi ludźmi. Wszelkie nasze działania zawsze powinniśmy realizować z pomocą Bożej łaski, bo to jest najlepsze zabezpieczenie przed złem. Nie działamy sami. Byłem kiedyś, ale lata temu, jakieś 20 lat temu, na spotkaniu z francuskim księdzem Guy Gilbertem. Ten ksiądz jeszcze żyje, ma 86 lat i nie wiem, czy tak działa, o czym będę teraz mówił, ale przedtem na pewno tak działał. On pracował z bardzo trudną młodzieżą i ta jego przygoda zaczęła się w latach 70., kiedy zauważył, że jeden z francuskich policjantów uderzył młodego człowieka tylko dlatego, że ten młody człowiek był ubrany w skórę z ćwiekami, no i miał długie włosy. Myślę, że młodzi ludzie tego nie rozumieją dzisiaj, bo dla nich to jest normalne, ale były takie czasy, że za taki strój, taki wygląd rzeczywiście można było oberwać. I ten ksiądz, obserwując taką sytuację, postanowił ubrać się tak samo. Zapuścił włosy, wyszedł na ulicę i wraz z grupą bardzo podobnie wyglądających ludzi został zatrzymany, ale szybko go wypuszczono, no kiedy zorientowano się, że to jest ksiądz. I od tego czasu przestał ubierać sutannę. Na stałe założył skórzaną kurtkę i we współpracy z wymiarem sprawiedliwości zorganizował bardzo sprawne działające duszpasterstwo młodzieży, która miała mniejsze albo większe problemy z prawem. I w tym jego świadectwie, którego wysłuchałem, była jedna bardzo ważna uwaga, że on raz na jakiś czas, konkretnie raz na miesiąc, usuwa się na kilka dni do pustelni, gdzie jest kompletnie sam, można powiedzieć sam na sam z Panem Bogiem. I robi to nie dlatego, żeby odpocząć, on to bardzo wyraźnie podkreślił, ale dlatego, żeby choć na chwilę oderwać się od tego ludzkiego świata, w którym żyje, a żyje między przestępcami. I przypomnieć sobie, że przede wszystkim należy do świata Pana Boga. Nie działa w pojedynkę. Pan Bóg przypomina mu ciągle, czym jest miłość bliźniego, a on tę miłość potem wprowadza w życie. Moi drodzy, drugi warunek życia według przykazania miłości bliźniego to jest szacunek dla każdego człowieka, bez wyjątku. Przecież nawet ludzie źli i niegodziwi są zawsze dziećmi tego samego Boga. A to, że z różnego powodu zabłądzili, czy inaczej wyglądają, czy troszkę inaczej się zachowują, to już jest temat na całkiem inną historię. Niedawno wysłuchałem takiego ciekawego reportażu radiowego, którego głównym bohaterem był mocno sepleniący mężczyzna. On w wieku 8 lat w wyniku różnych mniej mądrych dziecięcych zabaw stracił kawałek języka. I w kolejnych latach doszły do tego jeszcze różne problemy laryngologiczne. Byłem bardzo zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, kiedy usłyszałem, że ten człowiek zajmuje się szkoleniami i doradztwem zawodowym, posługując się przede wszystkim swoją mową. I kiedy usłyszałem jego pierwsze zdania, to praktycznie go skreśliłem. Zacząłem się śmiać. Po prostu go wykluczyłem. Tymczasem po kilku minutach zrozumiałem, na czym polegał mój błąd, a właściwie jego sukces. Po pierwsze, on dzięki kilkuletniej wytężonej pracy Nauczył się mówić bardzo jasno i spokojnie. Po drugie, słuchający go o wiele bardziej wsłuchiwali się w treść tego, co mówi i dzięki temu zawsze więcej pamiętali, zawsze więcej wiedzieli niż z przekazu przeciętnego człowieka. I to samo zaparcie, które towarzyszyło temu mężczyźnie, żeby nie być właśnie wykluczonym przez innych, doprowadziło go także do perfekcyjnej znajomości języków, 5 języków, przede wszystkim angielskiego. I ja mogę ze wstydem przyznać, że po pierwszym zdaniu go kompletnie skreśliłem, wyśmiałem. A tymczasem to właśnie on okazał się mistrzem wytężonej pracy nad sobą. Czasami, moi drodzy, tak jest, że bardzo łatwo, bardzo szybko wykluczamy jakiegoś człowieka z naszego świata. I powody, jak wiemy, mogą być bardzo różne. To może być grzech, to może być bieda, to może być choroba, to może być starość, to może być pochodzenie. Kiedy zauważymy początki takiej choroby w naszych sercach, warto przypomnieć sobie takie osoby, jak chociażby święta Matka Teresa z Kalkuty, która nawet w największym wyrzutku społecznym potrafiła dostrzec dziecko Pana Boga. No i moi drodzy, wreszcie ten trzeci warunek życia miłością, który może okazać się najbardziej kluczowy, ale z drugiej strony chyba najtrudniejszy do realizacji, do spełnienia, to jest taka umiejętność szukania dobra w drugim człowieku i wokół siebie. I to jest na pewno problem szerszy niż tylko miłość bliźniego, dlatego wymaga też szerszego omówienia. Na pewno wielu z was wie, że słowo Ewangelia w języku greckim oznacza dobrą nowinę. Jezus nie przyszedł po to, aby ludzi straszyć, ale po to, żeby dawać nadzieję. Nie przyszedł, żeby potępić, jak sam powiedział, ale szukać i zbawić to, co zginęło. No i tutaj można postawić pytanie, no skoro Ewangelia jest dobrą nowiną, to dlaczego tak wielu chrześcijan tak przesadnie szuka wokół siebie zła? Tak przesadnie wręcz interesuje się złem? I to nie tylko w tym znaczeniu, że grzeszymy, bo to jest jasne, tego nikt z nas uniknąć nie może. Tak jak powiedziałem, jesteśmy tylko słabymi ludźmi. Ale raczej w tym, że zamiast sięgnąć po Biblię, po wartościową lekturę, masowo wchodzimy w tajemnicę zła. Jakichś egzorcyzmów, często opętań, diabelskich zniewoleń. Ja pamiętam historię takiego jednego z kolegów seminarzystów, który tak przesadnie interesował się złem. On konkretnie interesował się demonami. Pisał nawet na ten temat pracę magisterską, a i pamiętam, że praktycznie każde jego pytanie na wykładach było ustawione pod tym kątem. I kiedyś jeden z profesorów zwrócił mu uwagę, dlaczego tak bardzo interesuje się tą tematyką. Profesor wyjaśnił, że nauka o diable, o demonach to jest cienka broszura, podczas gdy nauka o Panu Bogu to jest kilkanaście tomów. To jest o wiele atrakcyjniejsze. Student wtedy udzielił jakiejś wymijającej odpowiedzi i kiedy 2 lata później miał przyjąć pierwsze święcenia, odpowiedzialny przełożony miał bardzo wielkie opory. Student był bardzo uparty, dopiął swego, ale sęk w tym, że kilka miesięcy później bardzo szybko porzucił wszystko, co otrzymał. I pierwsza myśl, jaka cisnęła się nam, wtedy jego kolegom do głowy, była taka znamienna. Tak bardzo interesowałeś się złem, tak bardzo interesowałeś się diabłem, że on cię wreszcie zaprosił do swojego towarzystwa. Oczywiście nikt nie potępiał jego decyzji, on ostatecznie kapłanem nie został. Dzisiaj żyje dobrze i pobożnie, ale pamiętam, że wtedy gdzieś tam w tyle głowy wybrzmiewały nam słowa proroka Amosa: szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami. Szukajcie dobra, także w drugim człowieku, bo Ewangelia jest dobrą nowiną. Można znowuż zapytać, to jak szukać dobra, jak odrzucać zło? Święty Ignacy Loyola, założyciel jezuitów, był rycerzem, który w młodości kochał takie awanturnicze życie w hulankach. Wszystko się zmieniło, kiedy został ranny, kula pogruchotała mu nogę, trzeba było ją łamać na nowo. No i podczas tej rekonwalescencji na zamku, gdzie przebywał, były tylko żywoty świętych. Zaczął je z nudów czytać. Wtedy zauważył, że kiedy rozmyślał o grzechu, to na samym początku odczuwał przyjemność, ale ostatecznym efektem było jakieś takie dziwne uczucie rozdrażnienia, przygnębienia. Zupełnie inaczej było wtedy, kiedy rozmyślał o sprawach ewangelicznych, bo takie myśli napawały go radością, napawały go pokojem i jakąś taką ochotą do życia. I tak narodziła się jego nauka właśnie o rozeznawaniu duchów, a co za tym idzie o przyjmowaniu tych, które są dobre i odrzucaniu tych, które są złe, które są źródłem niepokoju. Do dzisiaj zresztą ojcowie jezuici proponują specjalne rekolekcje w oparciu o rozeznawanie duchów świętego Ignacego. Moi drodzy, zło jest zawsze bardziej krzykliwe niż dobro. I chociaż jest go na świecie zdecydowanie mniej niż tego, co dobre, to jednak łatwiej go zauważamy. Popatrzmy, moi drodzy, do przeciętnej gazety. Ile tam jest informacji o tym, co złego wydarzyło się dzisiaj na świecie? A ile o tym, co dobrego wydarzyło się? Że mąż dał żonie kwiatek, to jest nieatrakcyjne. Ale atrakcyjna jest informacja o wypadku, atrakcyjna informacja o samobójstwie, o śmierci itd., itd. Kiedy rozmawiam z takimi osobami, które tylko wszędzie widzą zło, które tylko narzekają, proponuję im wydawać by się mogło takiego wykonanie prostego zadania. Mówię tak, podczas dzisiejszej wieczornej modlitwy podziękuj Panu Bogu za 10 rzeczy, za 10 konkretnych spraw, które w tym dniu cię spotkały. I tak jak powiedziałem, wydawać by się mogło, że to jest proste zadanie. Spróbujcie. Najczęściej się dochodzi do 5, czasem do 8 spraw, a potem długo, długo, długo trzeba zastanawiać się nad resztą. Nieżyjący już ksiądz Pawlukiewicz opowiadał, że spotkał kiedyś znajomego staruszka i zapytał go, co słychać. On mówi, że ukradli mu samochód z jego własnego podwórka. Ksiądz pyta tego starego czerwonego malucha. Staruszek odpowiada, że tak, ale zaraz dodaje, proszę księdza, jak dobrze, że mi ten samochód ukradli. Synowie się zrzucili i kupili mi Corsę. Teraz to ja jestem panisko. I o to, moi drodzy, właśnie w życiu chodzi. Żeby dostrzegać to, co dobre. Bo Ewangelia to jest dobra nowina. A człowiek, który wokół siebie i w drugim człowieku ciągle szuka zła, na pewno nie jest człowiekiem ewangelicznym. Moi drodzy, tak samo jak drzewa, tak i my wyrastamy z różnych gruntów, działamy w różnych środowiskach, jesteśmy otoczeni różnymi ludźmi. Zasadą, według której powinniśmy działać, budując właściwe relacje z drugim człowiekiem, jest przykazanie miłości bliźniego. Ta zasada musi opierać się na wzajemnym szacunku, na odkrywaniu w drugim człowieku dobra, ale także na zabezpieczeniu siebie przed szkodliwymi wpływami świata. Pamiętajmy, że to chrystusowe przykazanie miłości kiedyś właściwie dokonało rewolucji na świecie, ponieważ zachęcało do życia według całkiem innych standardów, niż do tej pory żył pogański świat. Niechaj więc to przykazanie także dokona pewnej rewolucji dzisiaj w naszych sercach. Na zakończenie proponuję rozważenie słów Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii. Może to być też dobre rozważanie na czas adoracji po mszy świętej. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata.